Tekst, na którym zbudowane jest dzisiejsze nauczanie, pochodzi z Księgi Wyjścia, 2 rozdziału od wersetu 11 po werset 25. Księga Wyjścia, 2 rozdział od wersetu 11 po werset 25. W tych czasach ucisku, kiedy Mojżesz już dorósł, wyszedł do swoich braci i przyglądał się ich niewolniczej pracy. Wtedy też zobaczył, jak jakiś Egipcjanin bije Hebrajczyka, jednego z jego rodaków. Rozejrzał się więc dokoła, zobaczył, że nikogo nie ma i zabił Egipcjanina, po czym zagrzebał go w piasku. Następnego dnia zauważył, że tym razem szarpią się dwaj Hebrajczycy. Zawołał więc do winnego: dlaczego bijesz swego rodaka? A ten odpowiedział: a kto cię ustanowił nadzorcą i sędzią nad nami? Czy gotów byłbyś mnie zabić, tak jak zabiłeś Egipcjanina? To pytanie zaniepokoiło Mojżesza. Na pewno wszystko się wydało, pomyślał. I rzeczywiście, gdy Faraon usłyszał o tej sprawie, postanowił zabić Mojżesza. Lecz Mojżesz uciekł przed nim i zatrzymał się w ziemi Midianitów. Zatrzymał się tam przy studni. Kapłan Midianitów miał zaś 7 córek. Przychodziły one do studni, czerpały wodę, napełniały koryta i poiły swoje owce. Kiedy jednak zjawiali się inni pasterze, odpędzali je. Tym razem Mojżesz wstał, przyszedł na pomoc kobietom i napoił ich owce. Gdy więc przyszły do swojego ojca, Reuela, ten zapytał: dlaczego przychodzicie dzisiaj tak prędko? Jakiś Egipcjanin obronił nas przed pasterzami, odpowiedziały, a potem naczerpał nam dużo wody i napoił owce. Więc gdzie on jest? Zapytał ojciec swe córki. Dlaczego zostawiliście go tam, tego człowieka? Przywołajcie go zaraz, niech się przynajmniej posili. Mojżesz przyszedł. Zgodził się też pozostać u ojca kobiety, a ten dał mu za żonę swoją córkę Syporę. Gdy urodziła syna, Mojżesz nadał mu imię Gerszom, bo powiedział: stałem się cudzoziemcem w obcej ziemi. Po wielu latach umarł król Egiptu, a synowie Izraela nadal wzdychali i wołali o pomoc z powodu ciężkiej pracy. Ich wołanie dotarło w końcu do Boga. Bóg usłyszał ich jęk. Wspomniał swe przymierze z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem i wejrzał na synów Izraela. Bóg ujął się za nimi. To jest Słowo Boże. Nie jestem ekonomistą, ale nie trzeba być, żeby wiedzieć, że kiedy światu grozi wojna albo jakiś inny kryzys, państwa, jak i inne wielkie korporacje inwestują swoje zasoby w złoto. Dlatego, ponieważ uznają złoto za czymś pewnym, czymś stałym. Ponieważ zdają sobie sprawę, że potrzebują czegoś, na co mogą oprzeć tą swoją wartość. W 1929 roku, kiedy wydarzył się ten wielki krach na giełdzie w Nowym Jorku, rzesza ludzi w jeden dzień straciła dochody swojego życia. Wielu ludzi, którzy byli zamężni, następnego dnia musieli ustawiać się w kolejkach po to, żeby otrzymać darmowe jedzenie. Wielki krach miał szereg innych konsekwencji, jak choćby dojście Hitlera do władzy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Punkt, który staram się zailustrować, jest dość prosty. Brak oparcia na czymś pewnym w czasach próby, w chaosie, w kryzysie, w wojnie, prowadzi do rozpadu społeczeństwa, ludzkiego dramatu. Dlatego warto jest inwestować w coś, co jest pewne. A mówię o tym tylko dlatego, ponieważ ta prawda ze świata ekonomii ma również jeszcze bardziej zastosowanie w naszym własnym życiu. Pytanie brzmi: co jest złotem dla ciebie? I oczywiście nie pytam o złoto, nie mówię o prawdziwym złocie, ale ja pytam, na czym budujesz swoje życie, co jest dla ciebie pewnością, co daje ci nadzieję, kiedy patrzysz w przyszłość, na czym budujesz swoje bezpieczeństwo? Nie trzeba być bardzo mądrym i mieć dużo doświadczenia, żeby wiedzieć, że życie po prostu jest trudne. Życie może być trudne, ale kiedy przechodzisz przez trudności i nie masz czegoś stałego, na czym możesz się oprzeć, co nie zawodzi, to życie może stać się nie do zniesienia. Jesteśmy w Księdze Wyjścia i dzisiejszy fragment nie tylko uczy nas, że to Bóg jest naszą najlepszą nadzieją, naszym jedynym złotem, ale również tłumaczy nam, odpowiada na pytanie, dlaczego Bóg jest jedyną nadzieją na przyszłość, dlaczego Bóg jest jedynym ratunkiem i dlaczego tylko na Nim naprawdę możemy oprzeć swoje życie w taki sposób, aby czuć się bezpiecznie zarówno w czasie dobrym, jak i trudnym. Dlatego Księga Wyjścia to księga o życiu Mojżesza. To Mojżesz jest tym głównym bohaterem z ludzkiego punktu widzenia. To Mojżesz jest tym, który wyprowadził naród Boży z Egiptu. I kiedy czytam tą książkę, czytam tą księgę, czytam, że Mojżesz jest wyjątkowym człowiekiem. Bóg nazwał go najbardziej pokornym człowiekiem. To jest ten, który jako pierwszy człowiek po Adamie zobaczył Bożą chwałę, jakby spotkał się z Bogiem twarzą w twarz. I kiedy myślisz sobie o takim Mojżeszu, to zastanawiasz się, dobrze by było mieć takiego Mojżesza w życiu. Nie? Tak, gdyby tak przynajmniej był moim sąsiadem, albo kuzynem, albo ojcem, gdybym mógł oprzeć swoje życie na kimś takim jak Mojżesz, gdyby był blisko. Ale jednocześnie, kiedy czytam ten fragment, to zastanawiam się, skoro Bóg miał takie wielkie plany dla Mojżesza, to dlaczego nie zrobił tego szybciej? Ponieważ te kilka wersetów, które dzisiaj przeczytaliśmy, opisują około 40 lat życia Mojżesza, która okazuje się jedną wielką klapą. Mojżesz nie potrafi pomóc swojemu ludowi, Mojżesz nawet nie potrafi pomóc samemu sobie, Mojżesz ucieka. I wydaje mi się, że odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Zanim Bóg użyje Mojżesza, Bóg pokazuje, że prawdziwa pomoc nie jest w Mojżeszu, ale w Bogu Mojżesza. Mojżesz po prostu wydarzył, inaczej, Mojżesz został wybrany z Bożej łaski dla Bożych planów, ale to Bóg Mojżesza jest tym, który gwarantuje pomoc, a nie sam Mojżesz. Popatrzmy na tę historię. W życiu Mojżesza jest tak wiele dobrych rzeczy, tak wiele dobrych okoliczności. Wiele rzeczy przemawiało na jego korzyść. Czytamy w wersecie 11, pewnego dnia, kiedy dorósł, Mojżesz dorastał w Egipcie. Mojżesz dorastał jako człowiek wpływu. Mojżesz był drugi po Faraonie, synem jego córki. To znaczy, że niektórzy określają Mojżesza jako takiego drugiego po prezydencie albo takiego premiera. Mojżesz dorastał w wiedzy Egiptu, Mojżesz dorastał ucząc się również o wiedzy hebrajskiej, o swojej matki biologicznej. Mojżesz był człowiekiem wpływu i teraz gdybyś był Izraelitą w tamtym czasie, to gdybyś dowiedział się, że Mojżesz wychowuje się w domu Faraona, to wyobraź sobie te rozmowy, byłby wow. Wszystkie gazety by o tym pisały. W dzielnicach egipskich i w dzielnicach Izraela, hebrajskich. Mojżesz, Izraelita w domu Faraona. Wszyscy mieliby nadzieję, że wkrótce ten człowiek wpływu, mamy tam swojego człowieka, mamy swojego człowieka u Faraona, wkrótce przekona Faraona do tego, żeby traktował nas lepiej. Mamy tam swoją kartę przetargową. Będzie świetnie. Mojżesz nam pomoże. Ktoś kiedyś powiedział mi, nieważne jest to, co wiesz, ale kogo znasz. No i trochę tak funkcjonuje nasza kultura. Jak masz kontakty, masz znajomości na wysokich stanowiskach, znasz ludzi wpływu, wiesz, jak omijać kolejki, znasz numer, po którym możesz zadzwonić. Z pewnością tak mógł czuć się Izrael. Przynajmniej na początku mamy swojego człowieka w pałacu Faraona. No ale tak czuli się na początku, ale mija 40 lat i Mojżesz dalej jest w swojej komnacie, oni dalej budują cegły. Dalej pracują niewolniczą pracą. No ale teraz Mojżesz dorasta i zaczyna działać. I jest napisane dosłownie, że Mojżesz widział ich ciężar. On widział ich ciężar, nie tylko był mądrym człowiekiem, ale był człowiekiem czynu. Nie tylko miał świetną okazję do tego, żeby pomóc, dlatego że jego okoliczności jego życia były dobre, ale również Był dobrym człowiekiem, miał dobre ambicje, dlatego zaczyna działać. Wstawia się ze swoim ludem. Tak więc zabija Egipcjanina, po czym musi schować jego ciało. Jak już robisz coś, a potem musisz to ukryć, to już znaczy, że zrobiłeś coś nie tak. Nie tylko było to głupie, bo jak pozbycie się jednego Egipcjanina mogło zmienić sytuację całego Izraela, ale było to o tyle głupie, że Mojżesz przez tą jedną decyzję stracił, pozbył się z wszystkich swoich dobrych okoliczności. Wszystko to, co grało dla Mojżesza, co było wyjątkowe w jego życiu, nagle się zmieniło. Mojżesz ucieka na długie 40 lat. Mojżesz w jego życiu nie ma ani jednego owocu jego dobrych okoliczności. A teraz w wersecie 19 czytamy, że nawet nie chce przedstawić się jako Hebrajczyk, przedstawia się jako Egipcjanin. Dlatego, że nawet nie ma już pragnienia do tego, aby pomóc swojemu ludowi. Mojżesz miał tak wiele, miał doskonałe okoliczności, znał tych, których musiał znać, miał bogactwa Egiptu na wyciągnięcie ręki, ale oto nasza lekcja. Oto lekcja dla ciebie i dla mnie. Okoliczności się zmieniają, a ambicje i pragnienia nie wystarczają. Okoliczności się zmieniają, a ambicje i nasze pragnienia nie wystarczają. Tylko Bóg może być dla ciebie stałym i pewnym oparciem w życiu. I o tym czytamy, uczymy się dalej. Każdy z nas ma coś, co gra na naszą korzyść. Każdy z nas ma coś, na czym może polegać w swoim życiu, co daje nam nadzieję na lepsze jutro, co daje nam siłę na dzisiaj. Ale oto prawda, która dotknie każdego z nas. Nasze okoliczności nie są stałe. Kiedyś się zmienią. Nasze ambicje mogą zgasnąć. Mojżesz spędził 40 lat z dala od swojego ludu, aby nauczyć się tego, że tylko Bóg może być prawdziwym oparciem w jego życiu. I ten fragment jest napisany dla nas dzisiaj, abyśmy my nie stracili 40 lat albo całego swojego życia, szukając oparcia na okolicznościach, szukając oparcia na swoich własnych ambicjach i swoich własnych planach zamiast na Bogu. Ten fragment pokazuje nam, że tylko Bóg jest prawdziwym złotem. Jest wiele rzeczy, które mogą nam pomóc w życiu, które Bóg nam daje, ale nie one mogą stać się dla nas alternatywą Boga. To nie w nich powinniśmy szukać swojego bezpieczeństwa, nawet kiedy wyglądają one tak pewnie, jak Mojżesz w domu Faraona. Dlatego potrzebujesz czegoś stabilnego, potrzebujesz czegoś, co się nie zmienia. Dokładnie potrzebujesz Boga. I w ostatnich trzech wersetach tego rozdziału widzimy, dlaczego tylko Bóg jest naszym najlepszym ratunkiem. Spójrzmy od wersetu 23. Co zatem sprawiło, że dla ludu Bożego wszystko się zmieniło? Co się takiego wydarzyło, że kiedy czytamy koniec tej historii, to widzimy, że Izrael opuścił Egipt, że niewolnicy stali się wolni. Najpierw czytamy, że król Egiptu umarł, ale to tylko zmiana okoliczności. Dalej lud, czyli oni, wzdychali, dosłownie jest tam słowo, jęczeli i krzyczeli. Jęczeli i krzyczeli. I dalej jest napisane, wołali o pomoc. Te pierwsze dwa słowa, jęczeli i wzdychali, sugeruje uciążliwość ich życia. Ale to trzecie słowo, ich wołanie o pomoc, oznacza zmianę. Bóg odpowiedział na ich wołanie, bo to wołanie dotarło do Boga. Różnica między samym jęczeniem a wołaniem polega na tym, że jęczenie jest narzekaniem na tym, gdzie jestem w swoim życiu dzisiaj, ale wołanie jest modlitwą do Boga. Oni nie tylko jęczeli, ale zaczęli kierować swój ból, swoją frustrację, swoje cierpienie i ukierunkowali je na tego, który siedzi na tronie. Popatrz na ten kontrast. W 11 wersecie Mojżesz spojrzał na cierpienie swojego ludu. A w 23 wersecie Bóg spojrzał na cierpienie swojego ludu. Te pierwsze nie doprowadziło do niczego. Mojżesz starał się pomóc z perspektywy pałacu Faraona, ale Bóg pomaga z tronu nieba. Bóg jest naszym ratunkiem, Bóg jest naszym złotem, ponieważ Bóg jest na tronie i Jego tron nie jest za daleko, aby usłyszeć nasze modlitwy. Bóg jest naszym ratunkiem, ponieważ On odpowiada na nasze wołania, On odpowiada na nasze modlitwy. Biblia jest pełna ludzi, którzy wołają w trudnościach i Bóg kolejny raz odpowiada i modlitwy prowadzą do okazania Bożej mocy w ich życiu. Nie dlatego, że same słowa modlitwy są jakimś zaklęciem, są same w sobie magiczne, ale dlatego, że nic tak nie porusza nieba jak modlitwa Bożego ludu. Nic tak bardzo nie porusza nieba jak modlitwa ludu Bożego. Człowiek może nie usłyszeć, ale Bóg słyszy i Bóg nie zostaje obojętny. Jeśli zmagasz się dzisiaj z czymś w swoim życiu, jeśli nie dajesz sobie rady, jeśli życie jest trudne, tak, rozmawiaj z przyjaciółmi, korzystaj z wszystkiego, co może ci pomóc, ale pamiętaj, żadna z tych rzeczy nie może zastąpić Boga. Żadna z tych rzeczy nie jest tak pomocna i tak niezbędna, jak wołanie do Boga. Możesz zaniedbać wszystkie inne rzeczy, ale nie zaniedbuj tego. Pałac Faraona może sobie nie poradzić, ale tron nieba na pewno da radę. Dlatego gdzie szukasz dzisiaj swojej pomocy? Po drugie, Bóg jest naszym najlepszym ratunkiem, ponieważ Bóg nie tylko słyszy, ale Bóg również nie jest obojętny. Bóg nie tylko słyszy, ale również nie jest obojętny. Czytamy, i wejrzał Bóg na synów Izraela, i dosłownie Bóg ujął się za nimi, Bóg ich znał. To słowo znać oznacza coś więcej. W naszym tłumaczeniu SNP jest Bóg się ujął za nimi, ale dosłownie jest tam słowo znać. Jest ono trudne do tłumaczenia, dlatego tłumacze różnie go używają, ale to słowo znać oznacza coś więcej niż rejestrowanie faktów o kimś. Ja mogę znać Łukasza, bo mi się przedstawił. Wiem coś o Łukaszu. Ale słowo znać oznacza coś znacznie więcej. Kiedy Adam poznał Ewę, a byli jedno i urodził im się syn. W tym kontekście słowo znać oznacza, że dzielisz się z kimś absolutnie wszystkim o sobie. Że jesteś w relacji z drugą osobą w bardzo takim intymnym sposobie. Poznajesz drugą osobę tak bardzo, jak możesz ją poznać. W psalmie pierwszym, w szóstym wersecie czytamy, że Bóg zna drogi sprawiedliwych i mówi to w kontekście, że Bóg troszczy się w wyjątkowy sposób o tych, którzy należą do Niego, o swój lud. To znaczy, kiedy Bóg cię zna, oznacza to nie tylko wiedzę o tobie, takie rejestrowanie faktów w jakimś komputerze w niebie, ale oznacza to intymną relację, oznacza to tak, jakby Bóg zszedł z nieba, aby spotkać się z tobą na ziemi, aby poznać cię tak dobrze. Oznacza towarzystwo i troskę. Często kiedy przechodzisz przez wyzwania, wydaje ci się, że tylko ty wiesz, co czujesz. Nikt inny tego nie wie. Nawet wytłumaczenie tego do innych, innym ludziom wydaje się bolesne, wydaje się męczące. Wolisz zostawić to dla siebie. Ale Bóg cię zna. On nie tylko dostaje fakty o twoim życiu, ale Bóg cię zna. On wie, przez co przechodzisz i Bóg nie jest obojętny. Dlatego, że Bóg zna Izraela, dlatego, że Bóg zna swój lud, dlatego Bóg nie był obojętny. Dlatego, że Bóg zna ciebie, Bóg nie jest obojętny. Te dwa punkty, Bóg słyszy nasze modlitwy i Bóg nie jest obojętny, Bóg nas zna, prowadzą nas do tego najważniejszego punktu. Skąd wiemy, że Bóg usłyszy moje modlitwy? Skąd wiem, że Bóg troszczy się o mnie? No przecież nie zawsze jestem fajnym człowiekiem. Nie zawsze jestem przyjemny. Jestem grzesznikiem. Skąd wiem, że Bóg będzie się o mnie troszczył? Bóg ma dużo na swojej głowie. Bóg ma dużo spraw w tym świecie i poza tym światem. Skąd wiem, że Bóg będzie zainteresowany mną? Widzisz, Bóg jest twoim ratunkiem. Nie ze względu na ciebie, ale ze względu na siebie samego. I być może to jest najważniejsza prawda o Bogu, którą musisz usłyszeć i która zmieni twoje życie. Bóg słucha i dba o ciebie nie ze względu na twój charakter, ale ze względu na swój charakter. Nie ze względu na to, kim ty jesteś, ale ze względu na to, kim on jest. Popatrz w tekst. Bóg usłyszał ich jęk i co powiedział? Och, są już wystarczająco głośno, głupio byłoby ich zlekceważyć. Nie. Albo obiecali już wystarczająco dużo, to teraz sprawdzimy ich, pomogę im. Nie. On usłyszał i wspomniał na swoje przymierze z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. Wspomniał na swoje przymierze. Bóg wstawia się za swoim ludem nie dlatego, że Bóg przysięgnął, że ty przysięgnąłeś na samego siebie, ale dlatego, że Bóg przysiągł na samego siebie, że zawsze będzie ze swoim ludem. Bóg jest złotem, Bóg jest pewny, Bóg jest stały, dlatego, ponieważ Bóg obiecał, że będzie. Bóg słyszy, dba i pomaga, ponieważ Bóg postawił na siebie samego. Jego charakter jest na szali. Nie twój, ale jego. Dlatego możesz być pewien, że Bóg będzie słuchał i że Bóg będzie pomagał, dlatego, ponieważ Bóg jest Bogiem. Bóg mógłby tylko przestać dbać o swój lud wtedy, kiedy przestałby być Bogiem. Ponieważ Bóg obiecał na swój własny charakter. Bóg wstawia się za swoim ludem. Jeśli Bóg jest Bogiem, jeśli Bóg jest dzisiaj na tronie, to Bóg jest dla ciebie. Ponieważ Bóg obiecał ze względu na swój charakter. Bóg pamiętał o swoim przymierzu z Abrahamem, co i ta prawda, Bóg pamiętał o swoim przymierzu, jest tym, co napędza wszystko to, co dzieje się w tej księdze. Izrael jest w Egipcie, Izrael jest uciążony, okej, trzeba zniszczyć Egipt. Tak się stało, bo Bóg obiecał. Przejście po suchym morzu, tak się stało, bo Bóg obiecał. Jedzenie i woda w środku pustyni przez 40 lat, nie ma sprawy. Bóg obiecał i tak się stało. To stało się dla Izraela, ponieważ Bóg obiecał. A wiesz, co jest najważniejsze? Że ciągle i ciągle czytamy w Nowym Testamencie, że przez Chrystusa, kiedy jesteśmy w Nim, kiedy zaufałeś Jemu, to wszystkie obietnice, które Bóg złożył Abrahamowi, Adamowi, Noemu, wszystkie te obietnice są dzisiaj dostępne dla ciebie. Wszystko to, co Bóg obiecał, to, że będzie ze swoim ludem, te same obietnice dotyczą twojego życia. Dlatego możesz być pewien, że skoro Bóg obiecał, że będzie, to Bóg będzie, ponieważ Bóg obiecał swoim własnym imieniem. I możesz sobie myśleć, okej, ale gdybym był tam wtedy, gdybym zobaczył przynajmniej jeden cud w Egipcie, jedną plagę, to byłoby mi łatwiej zobaczyć, łatwiej uwierzyć, łatwiej zaufać. Ale prawda jest taka, że Bóg zrobił dużo więcej. Nawet Egipt nie mógł tego zobaczyć. Bóg zrobił dużo więcej dla ciebie. Każdy Izraelita wtedy marzyłby, żeby to zobaczyć. Dlatego, że Bóg postawił na siebie, Bóg wysłał swojego własnego Syna, aby pokonać nasz prawdziwy problem, nasz największy problem, problem grzechu, po to, abyśmy mogli być z Bogiem na wieki. I w Chrystusie możesz zobaczyć, że Bóg naprawdę obiecał i Bóg naprawdę wykonuje i Bóg naprawdę jest z tobą i Bóg naprawdę słyszy. Nie ma lepszego dowodu, który Bóg mógłby ci dać i pokazać, niż swojego Syna, że Bóg jest wierny swojemu przymierzu ze swoim ludem. Dlatego, kiedy dzisiaj będziemy przychodzić do Wieczerzy Pańskiej, przychodzimy dlatego, ponieważ Bóg jest wierny. I kiedy przychodzimy i bierzemy ten chleb i to wino, które symbolizują ciało Jezusa przybite do krzyża za moje i twoje grzechy, to wspominamy wierność Boga. że on był wierny w przeszłości, kiedy człowiek odrzucił Adama. Przepraszam, kiedy Adam odrzucił Boga. Bóg jest wierny dzisiaj i Bóg będzie wierny w przyszłości. Ponieważ On zrobił już wszystko, aby nas o tym zapewnić, oddając swojego własnego Syna. Więc kiedy przechodzisz dzisiaj przez trudności w życiu, to pamiętaj, że jest złoto, na którym możesz zbudować swoje życie, które da ci pewność, stabilność w każdym momencie twojego życia. I tym złotem jest Boży charakter, który przejawił się w tym, co zrobił dla ciebie w osobie Jezusa. Dlatego możesz być pewien. Pomodlę się teraz i potem zapraszam nas do tego, abyśmy mogli uczestniczyć w Wieczerze Pańskiej. Jeśli jesteś osobą, która zaufała w swoim życiu Jezusowi, to znaczy zaufałaś, że to, co On zrobił na krzyżu, jest wystarczające dla Bożej akceptacji. Wszystkie twoje grzechy zostały dzięki temu przebaczone i przyjąłeś to przez wiarę, a to ten stół jest dla ciebie. A zapraszam cię do tego stołu, albo zapraszam cię do tego, aby właśnie dzisiaj zaufać w swoim życiu Jezusowi. Jeśli chciałbyś więcej porozmawiać o tym, to zapraszam. A teraz pozwólcie, że się pomodlę. Dobry Boże, dziękujemy Ci za to, co Ty zrobiłeś dla nas w osobie Twojego Syna. Dziękuję Ci za to, że Ty przyszedłeś, dobry Jezu, jako spełnienie Bożej obietnicy. I wiemy, że żyjąc w tej obietnicy i w tym spełnieniu, my ciągle oczekujemy, aż będziemy z Tobą twarzą w twarz przez całą wieczność. Ale już teraz możemy być pewni, że Ty jesteś z nami dzisiaj. Choćby dlatego, a przede wszystkim dlatego, że Ty oddałeś nam to, co najlepsze i pokonałeś naszego największego wroga, a zwłaszcza grzech, który oddzielał nas od Ciebie. Dziękujemy Ci. Amen.